Środa, 27 września. Ostatnia noc w dowództwie obrony Warszawy. Wychodzę rano przed gmach. Słychać strzały artyleryjskie, ale rzadkie. Od czasu do czasu gruchnie gdzieś jakiś granat. Powrotu generała Kutrzeby spodziewamy się koło 2 po południu. Tymczasem przychodzi telefonicznie pierwsza wiadomość. Zawieszenie broni od południa godziny 12. Więc już koniec. Nie jadę na Szucha, gdyż o 10 ma się odbyć posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. Zaczyna się punktualnie. Wszyscy członkowie komitetu są obecni. Przewodniczy generał Tokarzewski. W tej samej ciemnej małej izdebce zebrali się prezydent Starzyński, Pochowski, Wierzbicki, Niedziałkowski, Zaręba. Nowodworskiego nie ma. Generał zawiadamia komitet o stanie pertraktacji z Niemcami. W związku z kapitulacją najważniejsza rzecz to zorganizowanie ciała, które by objęło opiekę nad stolicą i pomagało władzom miejskim. Zapada uchwała, iż roli tej podejmie się obecny Komitet Obywatelski w pełnym swym składzie. Na miejsce Starzyńskiego ma wejść jako przewodniczący Pochowski. Prezydent Starzyński nie oddaje się w ręce niemieckie. Ma zniknąć. Zredaguje tylko odezwę do ludności, którą zaraz zaczyna pisać. Komunikuje przy tym, iż postanowił zniknąć. Prosi jednocześnie o rozpowszechnienie wiadomości, iż skończył samobójstwem. Żachnąłem się wewnętrznie na ten projekt, ale nic na razie nie mówię. Starzyński jest zmieniony, przeżywa chwilę niezwykle ciężko. Czekam, aż przejdzie pierwsza emocja. Postanawiam wówczas z nim pomówić, aby porzucił swój zamiar. Znika natomiast Tokarzewski. Wszyscy to rozumieją, żegnają się z nim. Krótki uścisk dłoni. Zbliża się południe. Wychodzę na ulicę, zapuszczam motor w aucie, które jest tak pokryte popiołem, iż boję się, że mi motor zatka. Rusza jednak. Wyjeżdżam powoli spod kolumn PKO w ulicę. Marszałkowska pełna ludzi. Artyleria już nie bije, strzały umilkły. Można rzec, że cała ludność wyległa na ulicę miasta. Wszyscy są ożywieni. Ludność nie wie nic o przyczynach zawieszenia broni. Kursują najróżniejsze pogłoski. Wszystko radosne, optymistyczne. Że Niemcy wycofali się spod Warszawy. Że od Siedlec zbliżają się wojska polskie i rosyjskie w świętej zgodzie razem. Że Sosnkowski jest już blisko. Pogłoski te powstały od wczoraj. Znów mam podejrzenie, że to robota Starzyńskiego i jestem zły. Tak nie można. Przecież ci ludzie, gdy się dowiedzą prawdy, będą mieli słuszne prawo do żalu. Nie można przecież im tak okrutnej szykować niespodzianki. Jadę na Szucha, przebijając się wprost przez tłumy ludzi. Miasto wygląda okropnie. Ciągle się palą coraz to inne domy. Na ulicach tej zawsze czystej Warszawy straszliwy brud, popiół, sadza, powykrzywiane słupy, latarnie, olbrzymie leje i wyrwy, poskręcane szyny, wijące się grube przewody tramwajowe, papiery, szmaty. W domu, kiedy zakomunikowałem kapitulację, płacz. Wszystkie kobiety, które się o tym dowiadują, uderzają w głośny, rozpaczliwy szloch. Mężczyźni milczą. Jak to? Przecież już najgorsze przeżyliśmy. Dlaczego teraz? Dlaczego teraz kapitulacja? Kiedy przytaczam obraz miasta, warunki, brak wody, amunicji, żywności, zniszczenie miasta i wyczerpanie ludności, rozumieją, ale nie przestają łkać. Wracam. Mam pisać rozkaz do wojska, wydrukować go możliwie szybko i rozkleić na ulicach miasta za pośrednictwem Straży Obywatelskiej. Znów zaszywam się w kąt, prawie już teraz pustej sali ogólnej i piszę projekt. Po pół godzinie czytam go generałowi, który bez zmiany cyfruje. Rozkaz brzmi: Dowództwo Armii Warszawa. Miejsce postoju dnia 27 września 1939 roku. Żołnierze, zwracam się do was w bardzo ciężkiej chwili dla każdego żołnierza. Przed miesiącem niemieckie siły zbrojne bez wypowiedzenia wojny rozpoczęły działania wojenne. Wojska nasze, postawione wobec przygniatającej przewagi liczebnej, a zwłaszcza technicznej, trwając mężnie w uporczywych bojach, zmuszone zostały do oddania kraju w ręce nieprzyjaciela. W czasie tych zmagań z rozkazu naczelnego wodza i pod moim dowództwem przez 3 tygodnie wykonywaliście trudne zadanie obrony stolicy Rzeczypospolitej. W walkach tych udowodniliście, że żołnierz polski, postawiony w jednakie warunki boju, nie tylko nie ustępuje nieprzyjacielowi, ale nad nim góruje. Wypełniając zadanie obrony stolicy, nie zostaliśmy ani przez chwilę pobici. Cierpienia związane z wojną spadły jednak na bohaterską ludność stolicy. Olbrzymie zniszczenie, jakiemu uległa Warszawa, zwłaszcza w czasie bombardowania w dniu 25 września, brak wody, światła, żywności oraz brak amunicji dla walczących oddziałów, zmusiły mnie do podjęcia decyzji, której celem jest przerwanie męczarni ludności cywilnej stolicy. Dlatego też, jakkolwiek z ciężkim sercem, postanowiłem rozpocząć z nieprzyjacielem pertraktacje, które by położyły kres dalszej walce. W tej ciężkiej godzinie zwracam się do was, żołnierze, o zachowanie spokoju i głębokiej ufności w dziejową sprawiedliwość. W historii naszej ojczyzny przeżywaliśmy niejednokrotnie jeszcze cięższe chwile, a jednak duch nasz nie został złamany, jak świadczą o tym bohaterskie dzieje legionów polskich, korpusów formowanych na wschodzie i innych formacji wojskowych. Dzisiaj, kiedy mamy swój rząd, działający pod rozkazami prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy mamy naczelnego wodza i potężnych sprzymierzeńców, z tym większą ufnością spoglądać możemy w przyszłość. Żołnierze, w imieniu służby dziękuję wam za waszą pracę bojową, w której oddaliście wszystkie swe siły ojczyźnie i liczę, że do ostatniej chwili wykonacie wszystkie moje rozkazy. Niech żyje Polska. Dowódca Armii Warszawa, Juliusz Rummel, generał dywizji. Po chwili przyjeżdża Kutrzeba. Zamyka się zaraz w pokoiku z generałem Rummlem i długo tam konferują. Nie wiem, co to oznacza. Wkrótce się jednak wyjaśniło, kiedy zobaczyłem majora Ridla, piszącego na maszynie rozkaz delegujący go do Modlina. Modlin ma też kapitulować na tych samych warunkach, co Warszawa. Oficerowie internowani na warunkach honorowych, z bronią boczną. Wszyscy szeregowi po przekazaniu Niemcom rozpuszczeni zostaną do swych miejsc zamieszkania. Warunki dobre. Musieli Niemcy nas uszanować. Nie pytam już o szczegóły. Teraz zresztą przyjdą do głosu sztabowcy, będą pisali fachowe rozkazy. Rozpocznie się praca mająca na celu przekazanie w określonych warunkach, w czasie i w miejscu ludzi, sprzętu, amunicji, broni. Tyle tylko wiem, że wkraczanie Niemców będzie się odbywało przez 3 dni, przez zajmowanie kolejno kilku stref miasta. Wejdą więc niepostrzeżenie. Odejmie się ludności widoku wkraczającego w serce miasta zwycięzcy. Nie interesuję się już tymi szczegółami. Chodzi mi na razie o ratowanie aktów dowództwa. W warunkach kapitulacji jest punkt, że wszystkie akty, meldunki, rozkazy, raporty mają zostać przekazane niemieckim władzom wojskowym. Nie chcę do tego dopuścić. Chcę uratować dla historii jedyne źródło obrony Warszawy. Melduję się z tym do generała Rummla i generała Czumy. Generał Rummel się zgadza. Generał Czuma ma zastrzeżenia, tłumaczy, proszę, że zostawimy Niemcom jakieś szpargały, że przecież nie będą w stanie udowodnić, co zniknęło z tego, co było. Sprawa jeszcze ostatecznie niezałatwiona, ale gorąco się tym przejmuje kapitan, nazwisko nieczytelne, z oddziału operacyjnego, który zaraz zaczyna segregować akty, odrzucając nieważne, kompletując istotne. Głównie chodzi mi o codzienne meldunki sytuacyjne. Wreszcie pułkownik Tomaszewski podpisuje mi rozkaz nakazujący szefom oddziałów złożyć wszystkie akta na moje ręce. Akt dowództwa niestety już nie ma. Wszystko wczoraj, okazuje się, spalił pułkownik Pragłowski. Jednocześnie załatwiam przez drukarnię na szpitalnej druk rozkazu generała Rummla. Będzie gotów dopiero jutro z rana, gdyż składa się i odbija na ręcznej maszynie, co musi trwać całą noc. Straż Obywatelska rozlepi to po mieście. W dowództwie tymczasem ruch coraz większy. Schodzi się mnóstwo oficerów z odcinków, niektórzy w prawdziwej rozpaczy. Czują się niepobici. Górują nad przeciwnikiem. Jeszcze dzisiaj rano zdobyto 3 czołgi i 4 działa. W dowództwie konsternacja, gdyż rozchodzą się wiadomości, iż niektórzy dowódcy odcinków nie chcą poddać się rozkazowi kapitulacyjnemu. Grożą, że będą strzelali i bili się dalej. Trzeba to od razu chwycić mocno w ręce, gdyż może dojść do anarchii. Jestem spokojny, gdyż zdaję sobie sprawę z pierwszej emocjonalnej reakcji tych ludzi. Zapadła tymczasem noc. W dowództwie WRE praca nad redagowaniem rozkazów. Akta zostały już poukładane w teczki gotowe do schowania. W operacyjnym Pragłowski z Tomaszewskim redagują obszerny komunikat dla zagranicy o ostatniej dobie. Komunikat, który pójdzie na krótkofalówkę, brzmi: w ciągu ostatniej nocy i godzin przedpołudniowych dnia dzisiejszego toczyły się specjalnie ciężkie walki na zachodnim brzegu Wisły. Natarcia niemieckie z kierunku zachodniego i południowego zostały odparte. W przeciwnatarciu wzięto jeńców. 3 czołgi i 4 działa. Po 17 dniach obrony stolica Polski leży w gruzach. Miasto przeszło nieustające bombardowanie z powietrza. I to w dużej mierze bombami zapalającymi oraz ostrzeliwanie artylerią. Warszawa płonie od kilku dni, szczególnie w Śródmieściu. Zniszczenie wodociągów uniemożliwia akcję ratunkową. Z tego powodu pożary rozszerzają się na całe ulice. Zniszczenia i pożary objęły również część środków żywnościowych i brak żywności daje się poważnie odczuwać. Ilość rannych według przybliżonych obliczeń wynosi około 16 tysięcy żołnierzy i 20 tysięcy ludności cywilnej. Dokładnych cyfr zabitych i rannych nie sposób ustalić wobec bombardowania szpitali, których część uległa całkowitemu zniszczeniu. Rannych musiano kilkakrotnie przenosić na inne miejsca. W tej sytuacji stan sanitarny musi się pogarszać z dnia na dzień i grozi wybuch chorób zakaźnych. Mimo ogromu nieszczęścia, duch ludności pozostał nieugięty. Żołnierz broniący Warszawy nie chce opuścić swych stanowisk. Wykazuje on stale przewagę nad przeciwnikiem tam, gdzie nie jest przygniatany masą technicznych środków walki. Dowództwo obrony Warszawy, nie chcąc powiększać bezgranicznych cierpień ludności cywilnej oraz wobec braku amunicji do dalszej walki, zdecydowało się na zawarcie 24-godzinnego zawieszenia broni i wszczęcia rokowań nad warunkami oddania stolicy i Modlina. Rokowania są w toku i mają być zakończone do 29 bieżącego miesiąca. Skończyłem, co miałem do zrobienia. Idę w swój kąt w ogólnej pustej sali i zaczynam analizować sytuację własną. Pytanie, co mam zrobić ze swoją osobą? Czy przyłączyć się do składu dowództwa i pójść razem z generałami sztabu, szefami wydziałów do obozu internowanych, czy tu zostać? Coraz bardziej skłaniam się do tego ostatniego. Zmobilizowany zostałem 1 września. Niemcy nie muszą o tym wiedzieć. Przez radio mówiłem co prawda co dnia, ale nigdy oficjalnie jako szef propagandy dowództwa obrony Warszawy, lecz jako podpułkownik Lipiński, tak samo jak przed wojną, kiedy byłem już poza wojskiem i kiedy zrośnięty byłem z wojskowym tytułem. Zostać więc mogę jako dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego, ponadto mogę objąć osierocony Belweder. Zostanie zaś w Warszawie będzie miało duże znaczenie moralne. Walczył z Niemcami i został. Nie uciekł, nie boi się. Zdecydowałem. Ale to samo musi zrobić Starzyński. Jego projekt zniknięcia i rozpuszczenia pogłoski, że się zastrzelił, będzie miał fatalne skutki. Jeszcze jedno załamanie, jakiś akt rozpaczy, kiedy na rozpacz nie ma miejsca. Wojna nieskończona, tak czy owak, tu czy gdzie indziej, taką czy inną bronią, będziemy dalej z Niemcami walczyli. Jesteśmy z nimi dalej w wojnie. Rząd, choć wyrzucony z kraju, choć z rozbitym i pobitym wojskiem, nie skapitulował przecież. Nie wywiesił białej chorągwi. Nie zaproponował Niemcom pokoju. Wojna trwa i trwać będzie. Siadam do Opla i jadę do ratusza, do Starzyńskiego. Jest późna godzina wieczorna. Zastaję go w schronie, wydającego polecenia, konferującego, zaognionego, zapracowanego. Odciągam go na stronę. Panie Stefanie, musimy pomówić. Krótko klaruję, o co mi chodzi. Dobrze, pogadamy. Pułkownik Eile kazał nam dać herbaty, jakieś przekąski i czuwa, by nam nikt nie przeszkadzał. Klaruję, jeżeli zniknięcie, wywrze to fatalne wrażenie. Złość ludzka określi to jako ucieczkę. Powiedzą, pyskował, pyskował i pierwszy uciekł. Jeśli uwierzą, żeście sobie w łeb strzelili, też źle, bo to akt rozpaczy. Poza tym nie ukryjecie się. Niemcy znajdą was po kilku tygodniach i ze świnią. Oto wasz bohater, powiedzą. Pierwszy się schował i ukrył, pókiśmy go nie znaleźli. Tak nie można. Nie można marnować tego kapitału moralnego, jakim było dla Warszawy i dla kraju pozostanie w stolicy i wykonanie tego, coście zrobili. To jedno. Teraz odwrotnie. Jeżeli zostaniecie nadal jako prezydent stolicy, który dzieli los miasta i ludności, który nie opuszcza Warszawy w najcięższych chwilach, będzie to logiczne zakończenie dotychczasowej postawy. Będziecie nadal tym, czym był Max dla Brukseli. Jeśli chodzi o Niemców, nie ośmielą się was ruszyć. Zbyt głośną na cały świat jesteście postacią. Najwyżej internują was jako majora rezerwy, jako komisarza cywilnego dowództwa obrony Warszawy. Na represję osobistą w stosunku do was nie pójdą. Zostańcie, a udowodnicie Polsce, że można się z Niemcami bić. Że można im się tak narażać, jak wyście się narazili i nie uciekać przed nimi. Uratuje się w ten sposób wartości moralne kolosalnej ceny. Nie zdecydował się od razu. Słuchał. Wreszcie powiedział: wysłuchajmy Nowodworskiego. On jest specjalistą od prawa międzynarodowego. Zobaczymy, jaka jest jego opinia. Zgadzam się z wami, ale ostatecznie nie chciałbym, aby mnie gdzieś załatwili, bo męczeństwo mi nie odpowiada. Posłał auto po Nowodworskiego, który za chwilę przyjechał. Siadamy we trójkę. Powtarzam raz jeszcze wszystkie moje argumenty. Mecenas zgadza się z nimi całkowicie, zaś z punktu widzenia prawniczego stwierdza, że najwyżej Starzyńskiego mogą internować, to zaś będzie groziło każdemu wybitniejszemu człowiekowi w Polsce, dodaje. Chwila namysłu. Wreszcie błysk decyzji w oczach. No dobrze, zostaję. Ucałowaliśmy się serdecznie. Ja zostaję też. Wy jako prezydent miasta, ja jako dyrektor Instytutu i Belwederu. Dobra. Omawiamy sprawę Belwederu, że jutro Starzyński wygotuje mi pismo polecające, abym z dniem 8 września, to jest z dniem ewakuowania dotychczasowego dyrektora podpułkownika Borkiewicza, objął funkcję dyrektora Belwederu. Załatwione. Późna była noc, kiedy wsiadłem do Opla. Jadę przez głuche, palące się jeszcze ulice z pełnym zapalonym światłem. Wracam do domu i po raz pierwszy od 3 tygodni kładę się rozebrany do łóżka. Wokół cisza. Nie słychać eksplozji, wybuchów. Nie słychać gwizdu pocisków. Cisza wokół zupełna.